Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że wyspaliście się. Najedzeni też jesteście, a więc możecie spokojnie słuchać, byle się nie zdrzemnąć przy tej pogodzie. Moi drodzy, wczoraj, nie wiem czy pamiętacie, posługiwałem na temat tego, dlaczego Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa, jakie były powody Jego przyjścia na tą ziemię. I powiedziałem, że właściwie Ewangelię można by streścić w takim jednym zdaniu. Czy ktoś pamięta, jakie to jest zdanie? Jezus jest Panem, co Ty na to? Tak? Jezus jest Panem, co Ty na to? A więc mówiliśmy o tym, że Bóg posłał Jezusa ze względu na miłość, jaką ma do nas, żeby sprawił nasze zbawienie, żeby dokonał zbawienia dla nas, żeby sprawił poprzez złożenie ofiary, że spłaci wszystkie nasze długi, że Jego przyjście, Jego śmierć i zmartwychwstanie spowodowała, że zniszczył uczynki diabła, że rozprawił się z mocą szatana i że Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam moc do nowego życia. Pod jednym warunkiem. Każdy z nas musi tego pragnąć i tego chcieć. Mówiliśmy także, jak bardzo ważne jest spojrzenie z wiarą, z zaufaniem na to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Podawałem przykład tego drzewca, na którym Mojżesz przybił, zawiesił węża miedzianego. Przez to mówimy, zwiastujemy, że Ewangelia, dobra nowina odnośnie naszego zbawienia jest poselstwem, które domaga się od nas czegoś prostego. Nawet dziecko jest w stanie zaufać Bożej łasce. Moi drodzy, Biblia mówi nawet głupi, nie w sensie głupi, bo są dwa znaczenia słowa głupi w Piśmie Świętym. Jeden z psalmów, bodajże drugi, mówi głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. On jest normalny w swoim myśleniu, nie można mu... Może mieć bardzo wysoki iloraz inteligencji, ale jest głupi, dlatego że oglądając to, co ogląda, dotykając, obserwując, wydaje wyrok, czy dochodzi do wniosku, wszystko stało się samo przez się, przez przypadek. Biblia takiego człowieka nazywa głupim. Głupim, pomimo tego, że jest zdrowy psychicznie. Głupi, bo wyciąga niewłaściwe wnioski z tego, co obserwuje. A drugie znaczenie słowa głupi, kiedy Izajasz mówi, że nawet głupi na Bożej drodze nie zbłądzi, oznacza człowieka, który może być chory psychicznie. Nie do końca, nie jest taki błyskotliwy, jest ograniczony z powodu choroby i tak dalej, ale nawet taki człowiek na Bożej drodze nie zbłądzi. Jeżeli tylko jego serce jest otwarte dla Boga, taki człowiek może iść Bożą drogą. Powiedzcie, czy Bóg nie jest dobry? Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych do wykonania, bo inaczej byłby tyranem. A On jest Bogiem pełnym łaski, pełnym miłości, pełnym miłosierdzia. A więc nawet głupi, nawet człowiek niespełna, nie w pełni sprawny umysłowo, na Bożej drodze nie zbłądzi. I dzisiaj chciałbym mówić na temat przebaczenia, a później 2 godziny poświęcić na temat praktyk okultystycznych. Wydaje mi się, że te dwie dziedziny, jakim jest okultyzm, jakim jest brak przebaczenia w naszym życiu, to są dwie dziedziny, które bardzo często, albo właściwie zawsze, jeżeli one występują, ograbiają nas z Bożego błogosławieństwa. Więcej, mogą sprawić, że nie będziesz mógł przeżyć Bożego błogosławieństwa. Jeżeli to występuje w Twoim życiu, jeżeli jest w Twoim sercu brak przebaczenia dla winowajcy, dla tego, który Cię skrzywdził, który Cię zranił, to jeżeli będziesz to trzymał w swoim sercu, możesz przychodzić do Boga wielokrotnie, aby otrzymać od Niego sam przebaczenie, którego potrzebujesz, a nie będziesz mógł odebrać od Boga tego przebaczenia. I chciałbym, żebyśmy na ten temat teraz porozmawiali na podstawie tego, co mówi nam Pismo Święte. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Pan Jezus opowiedział pewną historię, pewną przypowieść, będąc sprowokowany przez Piotra, swojego ucznia, apostoła, jego pytaniem. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, od wiersza 21 czytamy. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. A inne tłumaczenia mówią: do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Chcemy pochylić głowę, będziemy się modlić. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy ci za twoje święte słowo. Dziękujemy ci, że ty dajesz nam objawienie odnośnie tego, co powinniśmy czynić, aby się tobie podobać. Panie, tak proszę ciebie, aby twoje słowo dotykało każdego z nas, abyś przemawiał do nas, aby to słowo było żywe w naszych sercach, aby było jak miecz, ono jest mieczem, aby przenikało nas. Tak chcemy pozwolić twojemu świętemu słowu działać w naszych sercach. W imieniu Jezusa to prosimy cię, Boże. Amen. Moi drodzy, gdyby nie było przebaczenia, gdyby Bóg nie postanowił i nie chciał nam przebaczyć, to nikogo z nas dzisiaj na tej sali by nie było, abyśmy słuchali Bożego Słowa. Nikt nie miałby żadnej nadziei. Ale Bóg w swojej miłości, jego miłość objawia się także poprzez to, że On jest gotów przebaczyć nam nasze winy, nasze grzechy, nasze długi. I Bóg nigdy też nie oczekuje od nas ludzi, żebyśmy zrobili coś, czego On sam nie czyni. Bóg nie jest takim nauczycielem, który mówi jedno, a robi coś drugiego. Bóg, jeśli coś mówi, to znaczy, że On właśnie tak postępuje, jak mówi. On takim właśnie jest. Nie ma żadnego rozdźwięku między tym, kim Bóg jest, tym, co mówi, a tym, co robi. Jest całkowita jedność i harmonia. Dlatego jest świętym Bogiem. Nie można mu nic zarzucić. Jest czysty. Słowo Boże mówi, jeden z psalmów, że jego słowo jest czyste. Nie można Słowu Bożemu nic zarzucić. Jest 7-krotnie oczyszczonym słowem. Tak więc, jeśli patrzysz i słuchasz Bożego Słowa, to Bóg je posyła do twojego serca po to, abyś mógł się uchwycić tego słowa, uwierzyć temu słowu i zacząć żyć według tego słowa. Bo ono jest czyste, ono jest żywe, ono przynosi Boże życie do naszego serca, do naszego życia. Jeżeli to słowo odrzucasz, odrzucasz Boga, który to słowo powiedział. I nie ma rozdźwięku pomiędzy Bogiem w niebie, a tym, co czytamy w Piśmie Świętym. takim, jakim jest Jego Słowo, takim jest Bóg. A więc możemy mieć pełne zaufanie do Bożego Słowa. Bóg, kiedy do nas coś mówi, to ma na celu jedną rzecz, abyś był błogosławiony przez Boga, abyś stał w takim miejscu zgodnym z Jego Słowem, bo jeśli będziesz stał w tym miejscu, które jest zgodne z Jego Słowem, On będzie ciebie błogosławił. I diabeł nie będzie mógł nic ci uczynić. I grzech nie będzie mógł cię pokonać, dlatego że stoisz w miejscu posłuszeństwa. Pan Jezus opowiedział kiedyś takie podobieństwo, że jest głupi i mądry człowiek. Głupi człowiek to jest człowiek, który słucha Bożego Słowa, ale nie czyni tego Słowa. Nie wypełnia tego Słowa, nie idzie w swoim życiu za Bożym Słowem. On mówi, fajnie to jest, podoba mi się. Tak jak może niektórzy, jak tutaj przyjeżdżają na dni skupienia, mówią, fajnie tu jest, podoba nam się tutaj, no dobra atmosfera jest, Słowo jest dobre, ale żyją dalej tak, jak żyli. Nie przyjmują słowa życia, nie są posłuszni temu Słowu, nie wchodzą pod posłuszeństwo do tego Słowa i Biblia mówi, Pan Jezus tak powiedział w Ewangelii Mateusza, że głupi jest człowiek, który słucha Słowa, ale nie czyni według tego Słowa. Jest człowiekiem, który buduje na piasku, ale przyjdzie kiedyś jakieś uderzenie, jakieś nieszczęście, jakiś wicher, jakaś sytuacja i będzie postępował bezbożnie i całe jego życie obróci się w gruzy i pójdzie z niczym przed oblicze Boga. Ale mądry jest ten, który słucha słowa i tam dalej Pan Jezus mówi, i który czyni to słowo, czyni według tego słowa. Bo kto słucha i czyni, buduje swoje życie na skalę. I przyjdzie sztorm, i przyjdzie wichura, a ty będziesz stał mocno, bo Bóg da ci zwycięstwo, bo będzie widział, że jesteś posłuszny Jego słowu. Moi drodzy, nasze życie nie zależy od przypadku. Jeżeli tutaj oddajesz życie Jezusowi, całym sercem opowiadasz się, mówisz, tak, ja porzucam grzech, nieprawość i idę za Jezusem. I stąd wyjedziesz. A może byś tak powiedział, tak, ja bym chciał tu zostać. Bo tu jest, dziękuję, bo tu jest taka dobra atmosfera, tu wszyscy są tacy mili. A ja wiem, że kiedy wrócę, to tam są ci moi koledzy. Tam jest alkohol, tam jest przekleństwo. Tam jest rozruba, tam są te wszystkie złe rzeczy. Jak ja mogę się ostać? Możesz się ostać w jeden sposób. Kiedy staniesz na gruncie Bożego Słowa i przyjdą ludzie i będą mówić, chodź, zróbmy jeszcze raz to, co robiliśmy. A ty mówisz nie, bo Bóg mówi, tak, nie wolno, a ja chcę być posłuszny Bogu. Jeżeli taką postawę zajmiesz i Bóg to będzie widział, bo będziesz poddany próbie, będziesz, bo przyjdzie sztorm, przyjdzie uderzenie i diabeł nie zostawi cię w spokoju. Ale kiedy ty powiesz, o nie, i może będziesz płakał, i może będziesz jęczał, i może będziesz wołał, Boże, ratuj mnie, ja nie chcę. To wtedy Bóg obiecuje, że On da ci moc i zwyciężysz. Bo On powiedział tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Kiedy będziesz wyjeżdżał stąd i Jezus będzie w twoim sercu, bo oddałeś Mu swoje życie, porzuciłeś grzech, to pamiętaj, nie jedziesz sam do swojego domu, do swojego miejsca. Z tobą jest Jezus. A jeśli z tobą jest Jezus, to jesteś zwycięzcą. Bo przez Niego mamy zwycięstwo. Amen. Pamiętajcie, życie z Bogiem, chrześcijaństwo jest życiem z Jezusem, jest relacją, społecznością. Jezus mówi, przyjdą uderzenia. Ale kiedy stoisz na gruncie posłuszeństwa mojego słowa, wtedy ja odpowiem i będę cię błogosławił. I twój dom nie runie, twoje życie nie runie, ale staniesz się mocny i ja poślę jeszcze większe i pozwolę, żeby diabeł jeszcze bardziej cię atakował, abyś ty stał mocno i wzmacniał się we mnie i pokazał, że rzeczywiście zależy tobie na mnie. Bądźcie na to gotowi.
jeżeli chcecie się podobać Bogu.
Jedną z takich rzeczy jest kwestia przebaczenia. Będziemy w różnoraki sposób dotykani, jesteśmy dotykani i ranieni. Piotr mówi, Panie, czy do 7 razy mam przebaczyć? A Pan Jezus mówi, Piotrze, jeśli chodzi o przebaczenie, to troszeczkę wygląda inaczej. Nie 7 razy. Tu jest właściwie powiedziane, ile razy w ciągu dnia, ile razy mam odpuścić mojemu bratu. Nie do 7 razy. 77 razy. A jak mówią inne tłumaczenia, to by wychodziło 490 razy. Inaczej mówi Jezus, coś takiego. Ja to tak rozumiem. Przebaczaj tyle razy, ile razy jest potrzeba. To znaczy, nie pozwól, aby w twoim sercu było nieprzebaczenie. Bo za tym nieprzebaczeniem pojawi się rozgoryczenie, żal, pretensje, a później przyjdzie złość, a później przyjdzie gniew, a później przyjdzie nienawiść, a później przyjdzie to, że będziesz oskarżał Boga za to, że właśnie tak ciebie potraktowano. Przeżywaliście to? Kto przeżywał coś takiego? Tego rodzaju emocje związane z nieprzebaczeniem. Ręka do góry, śmiało. Jesteśmy ludźmi, my przeżywamy tego rodzaju rzeczy. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Ale Jezus radzi nam, jeśli chcesz mieć ze mną społeczność, jeśli chcesz, żebym ja tobie przebaczał, jeśli chcesz mieć moje błogosławieństwo, to żyj w przebaczeniu. Wiecie, Piotr mógł powiedzieć, Panie, jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? Jak można tak żyć? I kiedy tak patrzymy na siebie, możemy powiedzieć jedno. Nikt z nas o własnych siłach tak żyć nie może. Potrzebujemy Bożej łaski, Bożej miłości więcej. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Kiedy On jest w nas i kiedy On rzeczywiście może w nas wzrastać, a my będziemy maleć, nasze ja będzie maleć, to muszę wam powiedzieć, będzie nam łatwo, będzie nam prościej okazywać miłosierdzie i przebaczenie. Amen? Bo Jezus w nas będzie nas uzdalniał i będzie nas wspomagał. Ale jedną rzecz musimy zrobić. Musimy chcieć przebaczyć. W tej historii, o której tutaj, którą tutaj czytaliśmy, Pan Jezus mówi tak, o tym człowieku, który tego swojego dłużnika wziął i dusił. Pan Jezus mówi o nim, on nie chciał przebaczyć. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie, że nie mógł przebaczyć. My często mówimy, ależ pastorze, gdybyś ty wiedział, co ta osoba mi zrobiła, co mój mąż, co moja żona, co moje dziecko, co mój sąsiad, co dziadek, babcia i tak dalej. Co on mi zrobił? Ja nie mogę mu przebaczyć. Jezus mówi nie. On nie chciał mu przebaczyć. Nie mógł, ale nie chciał. Widzicie tą różnicę? Nie mógł, on nie chciał. Inaczej mówiąc, kwestia przebaczenia, Bóg przede wszystkim mówi nie tylko do naszego umysłu, żebyśmy rozumieli, o co chodzi, Bóg mówi do naszej woli. Zdecyduj się żyć w przebaczeniu. Zdecyduj się przebaczyć, bo możesz to uczynić, a ja dam ci mocy, abyś mógł to uczynić. Po co? Abyś był wolny. Moi drodzy, pamiętacie, kiedy, może nie pamiętacie, ci, którzy czytają Biblię, będą wiedzieć, w 4 rozdziale 1 Mojżeszowej, kiedy Kain w swoim sercu nosi się z zamiarem zabójstwa swojego brata Abla. Nosi się z tym zamiarem, aby go zabić z powodu zazdrości, z powodu tego, że Bóg pobłogosławił Abla i przyjął jego ofiarę, a jego nie przyjął. A dlaczego nie przyjął, to nie wyciągnął żadnych wniosków, dlaczego Bóg nie przyjął jego ofiary. Nie chciał się zastanowić nad swoim własnym życiem, dlaczego jego ofiara była niemiła. Tam było wiele pychy, wiele egoizmu. On przyszedł ze swoją ofiarą, z takim wielkim swoim ja i mówi, popatrz Boże, tu jest coś dla Ciebie. Wiecie, to jest tak często, jak my przychodzimy do Boga, mówimy, o, w końcu jak mnie chcesz, Boże, to mnie masz. To już się zlituje. No, oddaję Ci moje życie. Wiecie, ludzie czasami przychodzą do Boga, jakby to oni robili Bogu łaskę. No niech już tak będzie. Muszę ci powiedzieć, z takim nastawieniem nigdy od Boga nic nie otrzymasz. Nie rozumiesz w ogóle, kim jest Bóg. Nie rozumiesz w ogóle swojej sytuacji. Nie rozumiesz w ogóle tego, co się w twoim życiu dzieje. Nie rozumiesz, że po prostu jesteś pełen pychy i arogancji. A Biblia mówi, że pycha przychodzi przed upadkiem. Pyszny człowiek nie ostoi się w oczach Boga. Zarozumiały, dumny z siebie człowiek nie ostoi się wobec Boga. Wiecie, ale dlatego, że Bóg jest pełen łaski. Kiedy Kain taki był rozgniewany na Boga z powodu tego, że jego ofiara nie została przyjęta, on nie został przyjęty, Bóg przyszedł do Kaina. Nie wiem, jak to było, w jaki sposób to się stało, ale tam historia biblijna bardzo jasno mówi, że Bóg zaczął mówić do Kaina: Kainie, grzech czyha u drzwi, kusi cię, ale ty możesz nad nim zapanować. Grzech czyha. Otworzysz drzwi, już go masz. A więc nie otwieraj mu drzwi. On czyha. I tam Bóg mówi do Kaina: Kainie, możesz zapanować, możesz zwyciężyć go. Kain posłuchał, tak? Wiecie, Bóg przychodzi do nas. Bóg do nas coś mówi. Bóg nam coś uzmysławia. I możemy zrobić dwie rzeczy. Albo uniżyć się i powiedzieć: tak, Boże, chcę Ciebie posłuchać. Albo zrobić odwrotnie: nie chcę słuchać tego, co Bóg mi mówi. I Kain dokładnie tak zrobił. Zamknął jeszcze bardziej swoje serce. A później wziął swojego brata, objął go, mówi: chodźmy na pole. Chodź, może pokażę Ci coś. Wziął nóż czy kamień. Kamień, tak? I zabił swojego brata. I nie mógł już znaleźć spokoju dla swojej duszy. Został wypędzony sprzed Bożego oblicza. Ale tam Bóg mówi: możesz nad nim panować. My wiemy, że możemy dać odpór grzechowi przez Jezusa Chrystusa, który w nas jest. Prawda? Ale jeśli chcemy. I tutaj w tej historii Pan Jezus opowiedział... Mówił o człowieku, który był winien 10 tysięcy talentów swojemu panu. On go wezwał, mówi: zrobimy obrachunek. Jesteś mi winien 10 tysięcy talentów i pozwólcie, że dla tych, którzy nie byli na dniach skupienia, przybliżę, co to znaczyło 10 tysięcy talentów. W czasach Jezusa jeden talent to była ogromna suma pieniędzy w złocie lub srebrze. Jeden talent to była waga 34 kg w złocie lub srebrze. Jeżeli miałeś jeden talent, to ja mówię, musiałeś się dobrze nadźwigać, żeby przenieść ten jeden talent z jednego miejsca do drugiego albo gdzieś go ukryć. Talent. 34 kg w złocie lub w srebrze. A on był winien 10 tysięcy talentów. I kiedy to sobie policzyłem wiele lat temu, to wyszło mi, że ten człowiek za te pieniądze, gdyby nie było inflacji, mógłby dzisiaj żyć 2000 razy po 100 lat, czyli 200 tysięcy lat. W tamtych czasach Jezusa dzień pracy kosztował jeden denar. On był winien 10 tysięcy talentów. Inaczej mówiąc, był niewypłacalny dłużnik. Jezus powiedział to, aby nam uzmysłowić, nam, którzy borykamy się często z nieprzebaczeniem. Powiedział, jak wiele On nam przebacza. Jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami wobec Boga. Z powodu naszych grzechów, nasze grzechy spowodowały, że Syn Boży musiał cierpieć. To nasze grzechy go przybiły do krzyża. To nasze grzechy sprawiły, że on był pohańbiony. Jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami Boga. Ale Bóg mówi: a ja nie mogę im przebaczyć. Bóg powiedział: ja chcę zrobić wszystko, aby okazać im miłosierdzie i przebaczenie. Zwróćcie też uwagę, że Boże przebaczenie jest czymś, co kosztuje Boga. Żeby Bóg mógł nam okazać miłosierdzie i przebaczenie, musiał oddać swojego Syna na śmierć. Inaczej mówiąc, przebaczenie jest czymś, co nas kosztuje. A Boga kosztowało życie jedynego Syna. Ale Bóg uczynił to z miłości do nas, bo nas umiłował. Tak więc ten człowiek nie był w stanie spłacić swojego długu. Był winien życie. I ten właściciel, kiedy on upadł na kolana, tu znowu jest pewna rzecz, on prosił o przebaczenie. Wiecie, są ludzie, którzy nas nigdy nie poproszą o przebaczenie. Zrobią różne rzeczy wobec nas i nigdy nie przyjdą i powiedzą: wybacz mi. Czy mamy też im wybaczyć? Jak najbardziej, ze względu na swoje własne dobro. A Bóg będzie tymi ludźmi się zajmował w odpowiednim czasie. Bo Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem sprawiedliwym. I człowiek, który popełnia grzech i żyje w grzechu, tak prędzej czy później będzie przez Boga osądzony. Ale kiedy ja nie przebaczę, to diabeł zniszczy przez nieprzebaczenie moje życie. Ja stracę społeczność z Bogiem. Dlatego Bóg mówi: przebacz. Nawet jeśli nie przyjdzie ktoś do ciebie, aby cię o to poprosić, żyj z otwartym, przebaczającym sercem, aby przez nieprzebaczenie diabłu nie udało się tam wrzucić gorszych rzeczy, złych rzeczy. Zresztą w ogóle nieprzebaczenie jest jedną chyba z najgorszych rzeczy. Bo tutaj Pan Jezus powiedział: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy z was nie odpuści z serca swego swojemu bratu. Inaczej mówiąc, Jezus mówi: jeśli ty nie przebaczysz, zamykasz dla siebie samego przebaczenie od Boga. Nie będziesz mógł odebrać od Boga przebaczenia dla swojego życia. Wiecie, darowany jest nam dług, którego nigdy w życiu byśmy nie byli w stanie spłacić. Pan bierze i mówi: w porządku, jesteś wolny. Ten człowiek wstaje i wychodzi od swojego pana. Ja myślę, że na jego miejscu to ja bym chyba koziołki z radości tam robił. Prawda? Bym podskakiwał, mówi: jestem wolny. Zachowana została moja żona, moje dzieci, cała moja rodzina i moje życie. Darowany jest mi dług. I jakbym zobaczył tego dłużnika, który tam idzie i powiedział: o, 100 denarów jest mi winien, 100 dni. 100 dni prac, a ten 200 tysięcy lat. 100 dni pracy. O, bracie kochany, zapomnij, ten już pada, mówi: wybacz mi, wiesz, ja ci oddam. To jest... Nie ma o czym mówić, człowieku, dzisiaj jest święto. Tak zrobił, prawda? Ja się dziwię nad tym człowiekiem. Ja się dziwię nad sercem człowieka. Dziwię się nad nami. Że z jednej strony, kiedy przychodzimy do Boga i Bóg daruje nam życie, Bóg mówi: nie będziesz potępiony na wieki. Ułaskawiam cię. Jesteś wolny. Żyj. Żyj dla mnie nowym życiem. To my często zamykamy nasze serca wobec naszych winowajców, dłużników. I co robimy? Dusimy ich. Oddaj, co jesteś winien. I mówimy: ja nie mogę mu przebaczyć. Wiecie, co mówimy? Tak naprawdę nie chcę mu przebaczyć. Nie mogę. To nam się wydaje, że mówimy, że nie możemy. Tak naprawdę mówimy: nie chcę mu przebaczyć. Wiecie, ta historia jest zdumiewająca, bo ten pan go wezwał z powrotem. Słudzy mu donieśli. Wszystko miał darowane i nagle znowu ten dług jakby został przed nim postawiony. Wiecie dlaczego? Bo nie okazał przebaczenia. Jakby na nowo swoje winy wziął na siebie, na swoją głowę i wtrąćcie go do więzienia, aż odda wszystko. Dlaczego? Bo nie okazał miłosierdzia i przebaczenia swojemu dłużnikowi. Moi drodzy, nikt z nas chyba nie chciałby się spotkać ze swoimi grzechami przed obliczem Boga. Ja w każdym razie nie. Biblia mówi, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wszelkiego grzechu. Ale kiedy trwasz w nieprzebaczeniu, grzechy zaczną wracać. Nieprawość spocznie na tobie i ten grzech, grzech nieprzebaczenia, który zamknie drogę dla Bożej łaski i miłosierdzia. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, w 24 wierszu do 28, kiedy Pan Jezus mówił na temat modlitwy, mówił, że mamy modlić się z wiarą, bez powątpiewania. A więc jeżeli przychodzimy do Boga i prosimy Go o coś, to mamy modlić się z wiarą, z ufnością, że Bóg, jeśli to jest zgodne z Jego wolą, nasza prośba, Bóg nam na pewno to da. I w 11 rozdziale Ewangelii Marka, oprócz tego, że potrzebujemy wiary, kiedy się modlimy, że powinniśmy z wiarą przychodzić do Boga, od 24 wiersza czytamy tak, dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Prośbę, modlę się, Boże, zbaw mnie, przebacz mi wszystkie moje grzechy, to wszystko, co narobiłem, Boże, oczyść mnie i uwolnij mnie od tego, od mocy tych grzechów, od konsekwencji, od sądu, z powodu tych grzechów, które popełniłem. I też uwolnij mnie od mocy grzechu, aby więcej ten grzech nade mną nie panował, bo jedno i drugie czyni Bóg przez Jezusa Chrystusa. Więc kiedy przychodzisz do Boga, kiedy modlisz się zgodnie z Jego wolą, masz wierzyć, że Bóg cię wysłucha. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. Kiedy modlisz się do Boga i oczekujesz od Niego błogosławieństwa, przebaczenia, masz sam mieć serce jakie? Przebaczające. Masz być człowiekiem, w którego sercu nie ma grzechu nieprzebaczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz niebieski, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. Inaczej mówiąc, kiedy nie przebaczasz, zamykasz sobie tą możliwość przebaczenia ze strony Boga dla swojego życia. Moi drodzy, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, wypowiedział kilka zdań, słów, między innymi wypowiedział takie zdanie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Jezus wisiał, kiedy był strasznie jego ciało było pobite, zranione, kiedy wisiał tam przed tymi wszystkimi ludźmi, nagi, powieszony, przybity do krzyża, kiedy wisiał jak przeklęty człowiek, bo według zakonu Pismo mówi przeklęty, który wisi na drzewie. Inaczej mówiąc, całe przekleństwo, gniew Boga tam spoczął na nim. Biblia mówi, że on stał się grzechem za nas. Że wszystkie grzechy nasze zostały tam na niego przybite. Kiedy on tam wisiał rozpostarty na krzyżu, tam wisiał grzech każdego z nas, całej ludzkości. Bóg Ojciec odwrócił swoją twarz od swojego Syna. Jezus doświadczył tego, co będzie doświadczał grzesznik w piekle. Oddzielenia od Boga, od obecności Bożej. Wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ojciec odwrócił twarz, bo na Syna Jego były wrzucone wszystkie grzechy całej ludzkości. Jezus przeżył to, co znaczy być oddzielony. Ale razem modlił się: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Przecież kiedy tam wisiał na krzyżu, gdyby jego serce nie było wypełnione miłością i łaskawością wobec tych, którzy śmiali się, drwili, pluli, bili go, Wiecie, co człowiek robi, kiedy tak jest nam robione? Wiecie, co w nas się zradza? Każdy z nas wie. A Jezus mówi, odpuść. To jest Bóg pełen miłości względem nas. Moi drodzy, Bóg nie postępuje z nami według naszych win i grzechów, mówi Pismo Święte. Bóg jest hojny w odpuszczaniu, mówi nam Pismo Święte. Bóg ma upodobanie w przebaczeniu nam. To jest serce Boga. Jezus przyszedł objawić, tak jak wczoraj mówiłem, przyszedł, aby objawić nam, kim Bóg jest naprawdę. To jest serce Boga. Jezus mówi, kiedy ktoś cię uderzy w prawy policzek, oddaj mu dwójnasób. Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Żebym ja go chciał uderzyć w prawy policzek, a ja jestem praworęki, to wiecie, gdybym go chciał tak solidnie uderzyć, to mi lepiej jest go uderzyć w lewy policzek. Kiedy Jezus mówi, kto uderzy cię w prawy policzek, nie ma na myśli nawet takiego, chociaż to nie wolno nam tak robić i bić się, ale Jezus ma na myśli jeszcze coś innego. Kiedy ktoś cię uderzy w prawy policzek, wiecie, takie uderzenie, jakbyście to nazwali? Lekceważenie, zniewaga, poniżenie, prawy policzek. Żebym go dobrze uderzył w prawy policzek, musiałbym mieć dobrą, silną lewą rękę. Ale z reguły jesteśmy praworęczni. A więc Jezus mówi o czymś jeszcze innym tutaj. Gdy ktoś cię w taki sposób potraktuje, jak śmiecia, zlekceważy cię, zignoruje cię, podepta cię, co masz zrobić? Co masz zrobić? Pan Jezus mówi, nadstaw mu drugi policzek. Kiedy Jezus szedł na krzyż, pluto i bito go, a on w milczeniu to znosił. Zadam wam pytanie. Czy to znaczy, że jestem słabym człowiekiem, kiedy właśnie w taki sposób się zachowam? Wiecie, taką normalną, naturalną reakcją jest, jak ktoś mnie zlekceważy, to go też zlekceważę. Jeśli ktoś mnie uderzy, to mu też przyłożę. To jest taka naturalna, ludzka, grzeszna reakcja. I do tego nie trzeba odwagi. Prawda? Odwagi trzeba tam, gdzie musimy zadziałać wbrew samych sobie. Jezus mówi, kto chce iść za mną. W ogóle Ewangelia jest dziwna. Bóg od nas wymaga takich dziwnych rzeczy. Kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i idzie i naśladuje mnie. Pastorze, gdybyś ty wiedział, ja tam przyszedłem, ja im zacząłem mówić o Jezusie, oni powiedzieli, nie jesteś głupi. Nie dość, że alkoholik to zgłupiał. Jak piłeś, to jeszcze byłeś, było wszystko z tobą w porządku. Ale teraz? Wiecie, i tak działają na nas, a my nie chcemy być zlekceważeni. No przecież co oni o mnie pomyślą? Baba, nie. Przepraszam wszystkie siostry. Nie wypijesz jednego? Chłop z ciebie jest? Nie zrobisz tak? Nie pójdziesz z nami? No właśnie, kiedy Jezus jest w moim sercu, muszę być oddzielony od grzechu, od tego, co nieczyste. Kiedy będą nawet śmiać się ze mnie i drwić, to czy jestem rzeczywiście słabeuszem, kiedy mówię nie? Powiem wam jedno, ludzie zawsze szanują tych, którzy stoją mocno przy swoim zdaniu. Powiem wam to. Ludzie zawsze szanują tych, którzy wiedzą, co chcą i stoją mocno przy swoim zdaniu. Mogą się oficjalnie w twarz ci śmiać, ale tam za plecami będą cię szanować.
Diabeł będzie ich inspirował, żeby ciebie drwili, śmiali się, ale wewnątrz w swoich sercach będą ci zazdrościć, że jesteś wolny. Że nie musisz być niewolnikiem, tak jak oni są. A diabeł chce zrobić, żebyś znowu wrócił do niewoli. Żebyś zaczął reagować i postępować według tego świata, według władcy tego świata, według szatana, a nie według Pana Jezusa Chrystusa. Bo powiedziałem na samym początku, Bóg nigdy od nas nie żąda czegoś, czego sam nie robi. Amen? A więc kiedy Jezus mówi, nie oddawaj tym samym, przebacz, to znaczy, że On zrobił dokładnie to samo. I kiedy czytasz Ewangelię, On zrobił właśnie to. I przez to zwyciężył grzech, szatana i świat. Żadna inna reakcja nie da ci zwycięstwa, ani mnie. Królestwo Boże ma swoje mocne zasady.
Powiem wam coś. Diabeł myśli, że zniszczy chrześcijan. Ogłaszał już wielokrotnie, że chrześcijanie upadną. Teraz New Age, nowy wiek głosi, że chrześcijaństwo upadnie. A muszę wam powiedzieć, że im więcej oni głoszą, że upadnie, tym więcej ludzi nawraca się do Jezusa. Rzymianie myśleli, że pokonają Kościół. Neron myślał, że zniszczy wszystkich chrześcijan w Rzymie i w okolicach. I te matki z dziećmi, ojców, wyprowadzał na arenę dzikim zwierzętom, na spalenie i tak dalej. I ja sobie nie mogę wyobrazić, gdybym ja z moją żoną i moje dzieci stał i za chwilę przywiązany, czy dzikie zwierzęta miałyby się rzucić na mnie, na moje dzieci. A Sienkiewicz pisze, co oni robili? Oni stali tam i śpiewali chwałę dla Boga. Żadnej nienawiści, żadnej złości. Pełni zwycięstwa, jak Jezus Chrystus na krzyżu. Dlaczego? Bo Jezus był z nimi, a oni z Jezusem. Niektórzy się może wyparli Jezusa. Niektórzy mówili, o, lepiej zachować życie. A Jezus mówi, kto idzie za mną i straci życie dla mnie, znajdzie je. Ale kto będzie próbował je zachować dla siebie, to co? Straci je. Kiedy wyjdziesz stąd, a tutaj chcesz i oddałeś szczerze życie Jezusowi, doświadczyłeś Jego przebaczenia, Jego łaski i uwierzyłeś w swoim sercu i wyznajesz z nami, tak, Bóg mi przebaczył, ja odczuwam, przeżywam zmianę. Kiedy wrócisz, przyjdzie sztorm wichura, diabeł uderzy i się okaże, czy rzeczywiście zależy ci na Bogu, czy nie. Czy jesteś gotów stracić życie dla Jezusa, tak jak Jezus stracił życie dla ciebie i dla mnie, czy też nie. Jak Bóg może to sprawdzić i jak ty możesz się dowiedzieć, na ile jesteś gotów iść za Jezusem, czy jesteś gotów stracić życie. Kiedy ja nawróciłem się, myślałem, że wszyscy zaraz powiedzą amen na to, co ja im opowiem o Jezusie. Cała rodzina się ode mnie odwróciła. Cała rodzina. Ojciec mówi, ty jesteś głupi, zgłupiałeś. Siedziałem i czytałem godzinami Biblię, modliłem się. A ojciec mówi, człowieku, idź na dyskotekę, bo ty dziewczyny nie znajdziesz. Zajmij jakoś, zacznij żyć, bo ty nic w życiu nie osiągniesz. A dzisiaj mam rodzinę, żonę kochane, dzieci kochane, żonę kochaną. Bóg dał nam łaskę, że możemy mieszkać. Mamy dom. Mogłem jeździć trochę po świecie, głosić Ewangelię, a ojciec mówi, ty nic nie osiągniesz. Daj sobie spokój z tą Biblią. Kocham mojego ojca. Modlę się od ponad 30 lat o to, aby spotkał się z Jezusem. Aby dał szansę sam sobie. Modlę się, bo kocham go. Nigdy go nie przestałem kochać. Bez względu na to, co było, zawsze go kocham. Moją mamę. Kocham. Są starszymi ludźmi. Moja mama uwierzyła w Jezusa. Oddała mu swoje życie. Czekam na mojego ojca. Czyta Biblię.
codziennie ma Nowy Testament i czyta. Chciałbym, żeby tak zgłupiał jak ja. Chciałbym, żeby zaufał Jezusowi. Wiesz, diabeł będzie to robił. Dla kogo chcesz stracić życie? Dla diabła? Czy dla Jezusa? Powiem wam jedno. Lepiej mieć krótkie życie, ale z Jezusem, niż najdłuższe, ale bez Niego. Jeden z psalmów mówi, jeden dzień w przybytku Pana jest lepszy niż tysiąc gdzie indziej. Jeden dzień z Panem jest lepszy niż tysiąc gdzie indziej. Bo Boża obecność jest tak fascynująca. Bóg jest tak fascynujący, że nic w tym świecie nie zaspokoi i nie da Ci tej satysfakcji, którą daje nam Boża obecność w naszym życiu. Przebaczajcie. Bo jeśli nie przebaczycie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie przebaczy. Opowiem wam historię, autentyczną historię z czasów II wojny światowej. Historię nieżyjącej już misjonarki, siostry Corrie-ten Boom, Holenderki, która wraz ze swoim staruszkiem ojcem, ze swoją siostrą w czasie II wojny światowej ukrywali Żydów. Dlatego, że kochali Jezusa, kochali Żydów. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Kiedy kochasz Jezusa, kochasz naród żydowski. Hitler był pod wyraźnym wpływem duchów ciemności. O tym będę mówił po przerwie. Cały jego sztab wyraźnie. Oni to oficjalnie praktykowali. Moi drodzy, diabeł chce zniszczyć naród żydowski. Wiecie dlaczego? Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Kto tak powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów? Czy są inne wersje? Kto powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów? Jezus. Pan Jezus powiedział. Nie kto inny jak Jezus, sam będąc Żydem, według ciała, powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus umarł za Żydów, za Greków, za Rzymian, za wszystkich. Bo wszyscy potrzebują zbawienia. Ale Bóg przygotował ten naród, powołał ten naród, aby z niego wyszedł Mesjasz, Zbawiciel świata. Naród żydowski jest dzisiaj w tym miejscu, w jakim jest. Ale pierwszy kościół, pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi w Jerozolimie, w Palestynie. Nie wolno nam przeklinać nikogo. Nie wolno nam nienawidzieć nikogo. Nawet wroga nie wolno nam nienawidzieć. Co mówił Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale? Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. Panie, jak to jest możliwe? Tylko wtedy, kiedy Ty jesteś obecny w naszym życiu. Muszę wam powiedzieć, nawet chrześcijanie, którzy należą do Jezusa, jeśli oddalają się od bliskiej relacji z Panem Jezusem, tracą miłość. Bardzo szybko popadają w gniew, złość. A to świadczy, że musimy przybliżyć się do Jezusa. I oni ukrywali Żydów. I pewnego razu Gestapo zrobiło prowokację i namierzyli ich. Tym, którzy tam byli schowani, udało się uciec, ale ich aresztowano. Oficer, który przyjechał, zobaczył ich ojca, mówił, proszę pana, pan ma już tyle lat, nie wezmę pana do więzienia. Jeśli pan mi obieca, że nie przyjmie pan ani jednego więcej Żyda. A ten staruszek, chrześcijanin, powiedział, proszę pana, mój dom jest zawsze i zawsze będzie otwarty dla potrzebujących. I tym wydał na siebie wyrok. Umarł w więzieniu. Jego dwie córki zostały zawiezione do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
obóz zagłady. Wiecie, tam opisują takie ciekawe rzeczy, bo dostali się do baraku, w którym było najwięcej pcheł. Tak zawszony barak. A ta siostra tej Kori ten Boom, o której chcę wam powiedzieć, ta siostra tej Kori ten Boom mówi: podziękujmy Bogu za te pchły. Ona mówi: ja cię nie rozumiem. Nie dość, że jesteśmy w obozie koncentracyjnym. Nie dość, że jesteśmy, nasze życie jest zagrożone. A tu jeszcze nawet spokojnie nie można się położyć i choćby troszeczkę wyspać po całym dniu. I ty chcesz, żebym ja dziękowała za pchły. Ale wiecie co? Te pchły powodowały jedną rzecz, że żaden z tych SS-manów czy kapo za bardzo się nie kwapił do tego baraku. I oni tam mogli czytać Pismo Święte. I oni tam mogli się modlić. I oni tam mogli zwiastować innym więźniarkom o Bożej miłości i Bożej łasce. Na 2 tygodnie przed posłaniem tego baraku do gazu siostra Kori ten Boom została zwolniona. Jej siostra tam zmarła wcześniej. Wiecie, ona miała takie dziwne pomysły, ta jej siostra. Mówi: wiesz, marzy mi się, żeby zrobić taki po wojnie, jak już wojna się skończy, taki dom pełen kolorów, pełen miłości, ludzi pełnych miłości. I chciałabym, żeby w tym domu byli ci wszyscy strażnicy SS-mani, abyśmy mogli okazać im miłość, bo to są najbiedniejsi ludzie w tym obozie. Oni nie wiedzą, co to jest miłość. Wiecie, kiedy wam o tym mówię, sam jestem zdumiony i poruszony głębią miłości w tej osobie. Co ja bym robił? Mówi mi: Boże, gdybym tak dorwał ich po wojnie. Co ja bym robił? Ona myślała o ich duszach. Ona myślała o ich tragedii. Ona myślała o tym, że ci ludzie idą na wieczne zatracenie. Ona myślała o tym, że diabeł ich okradł już za życia z tego największego skarbu, jakim jest prawdziwa miłość, troska o innych. Oj, ci ludzie nigdy tego nie doświadczyli. Dzisiaj ludzie dużo śpiewają o miłości, mówią o miłości, nie mają pojęcia, czym jest miłość. Otwórz pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Nie teraz, na przerwie. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Od 1 do 10 czy do 7 wiersza i zobaczysz, czym jest miłość. Prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość oddaje życie za drugiego człowieka. Nie mówię o ideologiach. Mówię o prawdziwej miłości. Bo można nawet życie oddać w imię ideologii, ale nie mieć miłości. Można dać cały majątek, ale nie mieć miłości. Kiedy wróciła z tego obozu, 2 tygodnie potem cały barak, w którym ona była, poszedł do gazu. Kiedy doszła do siebie, powiedziała: Boże, nigdy nie pojadę do Niemiec. Z powodu tego, co Niemcy zrobiły mojej rodzinie, Europie i światu. Kiedy wojna się skończyła, pierwszym krajem, do którego Bóg ją posłał, aby głosiła Ewangelię, Bożą łaskę i przebaczenie, zgadnijcie, jaki to był kraj. To byli Niemcy. Jedź i powiedz im o moim miłosierdziu, łasce i przebaczeniu. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jeszcze do dzisiaj to starsze pokolenie żyje z poczuciem winy w Niemczech. Wielu ludzi kłóciła się z Bogiem, ale w końcu powiedziała: dobrze, Ty jesteś Panem. Kiedy głosiła Ewangelię, w jednym z miejsc po nabożeństwie podchodzi do niej człowiek, wyciąga rękę i mówi: proszę Panią, tak bardzo się modliłem, aby spotkać kogoś, kto był w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Ja oddałem moje życie Jezusowi, ale muszę tak modliłem się, żeby spotkać kogoś, żeby prosić go o przebaczenie, bo ja byłem jednym ze strażników w tym obozie. I wyciąga do niej rękę i mówi: proszę mi przebaczyć. Wiecie, jak ona to usłyszała, to w pewnym momencie to wszystko, co było, co
przypomniało się i stała jak sparaliżowana, mówi, ja nie mogę. Nie mogę. Boże, ja nie mogę. On stoi z wyciągniętą ręką i mówi, proszę mi przebaczyć. A Duch Święty do niej mówi, wiem, ale zdecyduj się to zrobić. I ona wbrew swoim emocjom, zranionym siłą woli, na podstawie posłuszeństwa wyciągnęła rękę i mówi, przebaczam ci. Kiedy to powiedziała, mówi, jak fale miłości Bożej ogarnęły jej serce i umysł. I mówi, teraz mogłam patrzeć już na tego człowieka nie siłą woli, ale z miłością Bożą w moim sercu. Zaczęłam odczuwać to w moim sercu. Miłość, przebaczenie, błogosławieństwo dla tego człowieka. Przebaczajcie. Bo kiedy nie przebaczamy, diabłu dajemy dostęp do naszego serca. Diabeł przychodzi i niszczy nasze życie. Pojawia się coraz więcej goryczy, żalów, pretensji, złości. A my wiemy, że to Bogu się nie podoba. I w takim stanie Bogu nie będziemy się mogli podobać i Bóg nie będzie mógł nas błogosławić. Przebaczaj, aby Bóg mógł ci przebaczyć, abyś nie zamknął dla samego siebie Bożego przebaczenia. Przebaczaj, abyś był wolny, aby twoje serce było wolne od niewłaściwych rzeczy. Moi drodzy, pamiętajmy, przebaczenie nigdy nie jest pozwoleniem na ranienie nas. Przebaczenie, które okazujemy, jest wezwaniem dla naszego winowajcy, aby się opamiętał. Czy on się opamięta, to jest jego decyzja, ale ja mogę być wolny. A Bóg pewnego dnia, który jest sprawiedliwy, wszystkie rzeczy będzie sądził. Biblia mówi, nie do nas należy pomsta. Ale należy do kogo? Do Boga. Bóg jest sprawiedliwy. Chcemy powstać. Panie, tak modlę się, abyś teraz dotykał nas swoją miłością. Ja wierzę, że nas dotykasz, że przemawiasz do nas. Panie, modlę się, aby Boża miłość wypełniała całe to zgromadzenie. Modlę się, Boże, aby Twoja miłość wypełniała serce, moje serce i każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Boże, potrzebujemy więcej i więcej Twojej miłości w naszych sercach. Panie, potrzebujemy, żeby Twoja miłość rozlewała się w naszych sercach. Panie, nie chcemy dawać miejsca nienawiści, złości, gniewowi, ale chcemy dać prawo w naszym życiu Twojej miłości, Twojej łaskawości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i dotykaj nas teraz. Przyjdź ze swoją miłością i dotykaj naszych serc, Panie. Przyjdź i uzdrawiaj nasze serca. Przyjdź i sprawiaj, żeby z naszych serc, abyśmy wyrzucili złość, gniew, nienawiść, brak przebaczenia. I lecz nasze serce. Lecz nasze serce. Od zranień, od bólu. Panie, nie chcemy patrzeć na nasze zranienia, ale chcemy patrzeć na Ciebie. Na Ciebie, który tak cierpiał za nas i dla nas. I brać uzdrowienie. Uzdrowienie dla naszych ciał i uzdrowienie dla naszego wnętrza, dla naszej duszy. Chwała Ci, Jezus. Czy chcesz przebaczyć dzisiaj? Czy jest osoba, czy są osoby, którym do tej pory nie przebaczyłeś? Masz żal, masz pretensje, masz złość. Uzdrowienie nie nastąpi, dopóki nie zdecydujesz się przebaczyć i trwać w przebaczeniu. To jest pewien proces, który będzie się odbywał w Twoim życiu. Ale Bóg Ci pomoże. Kiedy staniesz na gruncie posłuszeństwa Jego słowa, Bóg będzie z Tobą i Pan będzie Cię uzdrawiał i Pan będzie Cię błogosławił. Może są osoby, które już nie żyją, a Ty im ciągle nie przebaczyłeś. Są w grobie, ale żyją w Twoim umyśle,
Kiedy idziesz do swojej sypialni, kładziesz się z nimi, oni już dawno nie żyją, a ty ciągle z nimi chodzisz. Jesteś zniewolony wręcz w swoim umyśle, w swoim myśleniu. Ci ludzie już wiecznym odpoczynkiem odpoczywają, czekają na sąd, na zmartwychwstanie ciała, ale ty nie możesz spokojnie spać. Z jednego powodu, bo nie postanowiłeś przebaczyć, bo nie przebaczyłeś. Moi drodzy, czy są osoby, które w twoim życiu, którym wiesz, że musisz przebaczyć, powinieneś przebaczyć dla swojego własnego dobra i chcesz to teraz zrobić i chcesz się modlić i ogłosić przebaczenie dla nich, a też później konsekwentnie trwać w tym tak długo, aż twoje serce będzie wolne wobec tej osoby. Jeśli są takie osoby, podnieście swoje ręki, którzy chcą to zrobić dzisiaj, teraz. Świadomie, poprzez swoją decyzję, bez żadnego przymusu, dla swojego własnego dobra, dlatego, że Bóg tego od ciebie oczekuje. Trzymajcie podniesione swoje ręce do góry. Chciałbym, żebyście powtarzali modlitwę za mną. Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci, że mówisz do mego serca. Dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś mój grzech. Jesteś Bogiem, który przebacza. Zmiłuj się nade mną, Panie. Wyznaję, że noszę w sobie nieprzebaczenie. Przebacz mi to. Panie Jezu, teraz przebaczam. I po cichu wymień te osoby, którym przebaczasz. Wymień je po imieniu. Panie, przebaczam im. I proszę Ciebie, abyś przemawiał do tych osób. Modlę się, abyś błogosławił te osoby. Chcę być wolny, Panie, w moim sercu odnośnie tych ludzi, tych osób. Panie, dziękuję Ci. I też proszę Ciebie, dopomóż mi trwać w przebaczeniu. A też okaż łaskę.